Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie w ten sobotni wieczór. Ojciec Witold Hetnar i zapraszam do udziału w naszych dzisiejszych rozmowach niedokończonych. I witam również naszego miłego gościa. Jest nim ksiądz profesor Krzysztof Kaucha z sekcji Teologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witamy księże profesorze w Radiu Maryja.
Serdecznie witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Witamy serdecznie, tym serdecznie, że po raz pierwszy w Radiu Maryja w takiej roli. Jak już wiem, wcześniej był ksiądz, ale w innej roli.
Oczywiście po raz pierwszy, ale też mi bardzo miło jest, że przed chwilą, przed rozpoczęciem zostało wymienionych bardzo wielu ofiarodawców z Lublina. Ogromnie mi miło.
No właśnie, Lublin mamy dzisiaj w sercach szczególnie. Drodzy Państwo, temat naszych rozmów dzisiejszych, piękno i sens chrześcijaństwa w myśli Benedykta XVI. Chcemy poznać lepiej jego myśl, niesamowitą myśl, niesamowite nauczanie, niesamowita głębia i niesamowita aktualność. I a propos tej aktualności, zdaniem księdza profesora, z czego jest, będzie pamiętany Benedykt XVI? W Kościele, czy w ogóle w historii świata?
Wydaje mi się, że z kilku bardzo ważnych elementów. To jest pierwszy Niemiec od bardzo wielu wieków jako papież, biskup Rzymu. Pierwszy od bardzo, bardzo wielu wieków, obliczono to dokładnie, który w naszych czasach zrezygnował z urzędu. Papież, którym został Niemiec, a wiadomo, że z narodu niemieckiego i w ogóle związanych z Niemcami, obecnością Niemców w Kościele, ich bardzo ważną obecnością, związane były w przeszłości także liczne problemy. Problemy kontestacji Kościoła, reformacja zaczęła się w Niemczech. Przecież w naszych czasach wielu teologów wprost musiało być pozbawionymi misji kanonicznej, bo głosili poglądy absolutnie nie do pogodzenia z katolicyzmem i wątpliwych bardzo. I oto z tego narodu człowiek bardzo pokorny, bardzo mądry został papieżem. Będzie znany też wielu teologów już dzisiaj, jest gotowych założyć się, że on będzie doktorem Kościoła. Doktor Kościoła to jest taki tytuł, którym się obdarza ludzi wyjątkowych w Kościele. Wielu ludzi mówi, teologów, że on nim zostanie. Jego geniusz intelektu, wiedzy, rozumienia, mądrości jest porównywalny ze świętym Augustynem, świętym Tomaszem, świętym Bonaventurą, wielkimi scholastykami. Wydaje mi się, że Benedykt ich przewyższa, a to z tego tytułu jest dla nas ważniejszy. Tamci byli wielcy, tamci zawsze będą wielcy, będą sztandarowi, ale oni żyli dawno temu. Średniowiecze to jest dość dawno temu. Średniowiecze nie musiało zmagać się z reformacją, rozbiciem Kościoła, nie musiało stawić czoła nowożytności, która zaczęła odchodzić od Boga, od wiary, od chrześcijaństwa. Benedykt w tym sensie ich przewyższa, że ma ten sam geniusz, a jednocześnie przeżył i ma w sobie i czuje nowożytność, współczesność, współczesnego ducha, na czym on polega. On rozumie współczesną ludzkość, jej problemy w odniesieniu do wiary chrześcijańskiej, ale też ogromną szansę chrześcijaństwa, które ciągle proponuje ludzkości, także dzisiejszej, także tak bardzo zagmatwanej, właśnie wiarę chrześcijańską, jako chyba jedyną sensowną wizję całości i mocno ugruntowanej nadziei na przyszłość.
No właśnie, tutaj widać chyba w też jego nauczaniu, że tu nie miał żadnych, choć dziwnie zabrzmi, no, mówimy o papieżu, nie miał żadnych kompleksów, to znaczy nie był tym, który usprawiedliwia się, że wierzy w Boga, tylko mówi, to jest lekarstwo na bolączki świata właśnie Pan Bóg, aby był taki, jak to mówimy, nie wiem, taki propozytywny, nie broniący się tylko i wyłącznie.
Właśnie, to wynika z jego geniuszu, z jego myślenia. On przemyślał chrześcijaństwo. On miał wiele czasu na to, żeby przemyśleć, przereflektować. On jest genialnym człowiekiem od początku, w wieku 26 lat. Nie tylko napisał, ale obronił doktorat. To jest ogromnie młody wiek. Krótko potem, chyba parę lat później, obronił habilitację. On, mówił o nim, że w seminarium czytał Ojców Kościoła w oryginale, że czytał bardzo wiele z takich tekstów najważniejszych i innych w oryginałach, że Pismo Święte też po grecku. Dla niego świat chrześcijaństwa, świat sedna chrześcijaństwa, o czym ono jest, co ono proponuje każdemu człowiekowi, było od początku właśnie tym, czego wielu ludzi szuka przez całe życie i niektórzy znajdują, niektórzy nie znajdują. Jego pewność i spokój jest porównywalny do ludzi nowo nawróconych, których nagle dotyka łaska. Którzy nagle w swoim życiu odkrywają Boga jako największe odkrycie, tak, kogo nieustannie szukali. Z pewnością, drodzy słuchacze, pamiętacie te piękne słowa Augustyna. Tak długo Cię szukałem, aż w końcu Cię znalazłem. Dlaczego tak długo? Otóż Ratzinger ma tę samą pewność jak oni, z tą różnicą, że on tę pewność uzyskał na początku swojej normalnej, naturalnej chrześcijańskiej drogi rozwoju już w okresie młodzieńczym. On już wtedy wiedział, że to jest to, że to jest... On świetnie wykształcony był także, jeśli chodzi o kulturę niemiecką, ducha niemieckiego, filozofów niemieckich, i on wiedział, że chrześcijaństwo w porównaniu, wiara chrześcijańska, wiara, u podstaw której leży kilka fundamentalnych faktów, jak wcielenie Jezusa, jak cuda Jezusa, jak spełnione w nim proroctwa, jak jego piękne 8 błogosławieństw, jak jego męka na krzyżu, jak jego zmartwychwstanie. On wiedział, że to jest to, że tego nie ma w żadnej innej filozofii, w żadnej innej literaturze. Tu są świadkowie. Świadkowie prawdziwości tych wydarzeń. On był pewny, on był spokojny. On jednocześnie rozumiał z oponentów chrześcijaństwa, rozumiał, skąd oni pochodzą, to znaczy z jakiej mentalności, o co im chodzi. I dlatego chętnie z nimi dialogował, dyskutował i ze spokojem pokazywał, że chrześcijaństwo ma to, o co im chodzi, i jeszcze wiele, wiele więcej, co proponuje człowiekowi, każdemu człowiekowi w każdej epoce, w każdym czasie.
Mówił ksiądz, że czytał Ojców Kościoła w oryginalnych językach, sięgał więc, Słowo Boże też w oryginale, sięgał do korzeni naszej wiary, nie silił się na oryginalność, nie był ekscentrykiem, i do czego zmierzam. A równocześnie ksiądz mówił w tej naszej części telewizyjnej, że wielu młodych na Kulu, na przykład studentów, fascynuje się jego nauczaniem. Chcą pisać prace magisterskie czy inne naukowe na jego temat, z jego nauczania. Ktoś, kto nie silił się na oryginalność, a jednak był oryginalny, i tutaj tradycja, a tu taka świeżość. Jak on to przetworzył, że młodzi lgną do jego nauczania, bo czują w tym świeżość i odpowiedź na swoje pytania?
Właśnie, to było bardzo proste, ale rzecz polega na tym, że wielokrotnie my ulegamy złudzeniu współczesności, jej logice, że trzeba być innowacyjnym. Trzeba być zawsze, wszędzie innowacyjnym, czyli szukać czegoś nowego. To, co stare, tradycyjne, uświęcone, przemyślane, przereflektowane, trzeba zostawić, bo to jest stare. Trzeba poszukać nowych metod, nowego języka, nowych treści, może zaczerpnąć je ze współczesnego świata, tu i ówdzie usłyszane idee uczynić chrześcijańskimi, w ten sposób będziemy prowadzić dialog ze współczesnym światem. Otóż jest to złudzenie.
Taki synkretyzm, taki mieszanka z każdego po trochu, tak?
Oczywiście, że to może być jakaś metoda duszpasterska, czy coś w tym rodzaju. On wiedział dobrze, że nie, że najlepsze, co chrześcijaństwo ma, to swoją tradycję, to korzenie, fundamenty, ale też dobrze przemyślane, zrozumiane. Stąd jego metoda. Jego metodą wiara w Piśmie Świętym i tradycji. To jest tytuł jednego z tomów Opera Omnia, w które zebrane są wszystkie pisma Ratzingera, autoryzowane i wydane pierwotnie w języku niemieckim. My mamy tłumaczenie na język polski.
Wiara w Piśmie, że mamy wydane po polsku wszystkie jego dzieła, prawie wszystkie.
Tak.
Jeden z niewielu krajów jest nim właśnie Polska, gdzie mamy taki zbiór.
Mamy tylko dwa takie kraje. Niemcy, którzy wydają edycję typiczną, to znaczy taką wzorcową. Redaktorem jest kardynał Miller. I Polska. Redaktorem naczelnym wydania polskiego jest ksiądz profesor Krzysztof Guść z Kulu. I to są tylko dwa języki, dwa kraje. Inni próbowali, Amerykanie próbowali, udało im się jeden tom przetłumaczyć tej serii. Oczywiście po angielsku jest wiele jego tekstów, ale nie zebranych i uporządkowanych, tak jak Opera Omnia w wersji wzorcowej. Ale zmierzam do tego, że Mamy Ratzingera całego po polsku, można powiedzieć. Mamy Benedykta całego po polsku i młodzi ludzie no właśnie nie ulegają złudzeniu, tylko wiedzą, że najlepsza teologia jest jako wiara w Piśmie i tradycji. I u Ratzingera jeszcze, bo on bardzo dobrze opanował i rozumienie Pisma, zasady tym rządzące i tradycje Kościoła. I co więcej, potrafi to prostym i jasnym językiem te głębokie treści wypowiedzieć. Kluczem jest prostota, bo chrześcijaństwo jest w sumie bardzo proste. Jezus w całej swojej misteryjności jest w sumie, że tak powiem, bardzo prosty. Bóg postanowił zjednać się z ludźmi, z człowiekiem i przyjął ludzką naturę. Czy to jest skomplikowane? Może się komuś wydawać, że to niemożliwe. Bardzo wielu ludziom się tak wydaje, że to niemożliwe. Innym się wydaje, że to musiało się odbyć po wielu przygotowaniach. Nie. To było bardzo proste i Ratzinger uważał, że chrześcijanin to jest człowiek prosty, prostolinijny, uczciwy, szczery, sumienny. Jeśli rozpozna prawdę, to za nią idzie i właściwie taki powinien być każdy człowiek. Studenci dochodzą do tego punktu, że oni już mają trochę już dość skomplikowanych słów, skomplikowanych teorii, o których czują, że one nie pochodzą z Pisma. One pochodzą z umysłów teologów, filozofów, ich własnych wydumań.
Że zagadują rzeczywistość, a nie wyjaśniają jej.
A nie sięgają do tego, co najważniejsze i tego, co się sprawdziło, bo wiara w Piśmie i tradycji, Pismo i tradycja się sprawdziły. Ratzinger to właśnie robił. My na Kulu w sekcji teologii fundamentalnej od kilku lat obraliśmy kurs studiowania Ratzingera i zagłębiania się w Ratzingera. Mój kolega, ksiądz profesor Jacenty Mastej, który pracuje w sekcji i jest księdzem diecezji rzeszowskiej, obecnie bardzo intensywnie pracuje nad Ratzingerem i opracowuje coś w rodzaju chrystologii sensu, czyli takiej teologii wyjaśniającej Jezusa Chrystusa, wszystkie misteria Jego życia w przełożeniu na sens ludzkiego życia, sens świata, wyjaśnianie sensu życia, bo tak myślimy, że obydwaj do tego dołączają się inne osoby, nasi doktoranci, którzy też realizują projekty bardzo bliskie. Na przykład jeden z nich obrał temat na doktorat i na swoją pracę badawczą, argument z wielkiego sensu według Benedykta Ratzingera. Argument z wielkiego sensu, to znaczy my powinniśmy i mamy prawo argumentować za chrześcijaństwem i to bardzo poważnie. Wydaje nam się, że Ratzinger tak czynił w swoich tekstach i tak by dzisiaj to powiedział, to znaczy chrześcijaństwo daje wizję wielkiego sensu, że wszystko ma sens. Od pojawienia się świata, wszechświata, każda jego sekunda, każdy jego przejaw, każda jego ewolucja, etap ewolucji aż do kresu ma wielki sens i że właściwie tylko chrześcijaństwo potrafi ten sens objaśnić i do życia w ogóle zapala człowieka. Ratzinger miał takie jedno zdanie, jedno pytanie. Czy ludzie żyjący dzisiaj, czy kiedykolwiek, którzy nie widzą sensu swego życia, czy mają prawo, czy mają moralne prawo przekazywać życie?
Mhm.
No, mocne pytanie.
Mocne pytanie. I też taka inna jego mocna odpowiedź tym razem z kazania z Monachium 2006 roku, to też pokazuje jego taką jednoznaczność w jego nauczaniu i głębię. Mianowicie powiedział tak, wszystkie odpowiedzi, które nie sięgają aż do Boga, są za krótkie. Też mocne zdanie.
Właśnie, bardzo mocne, bo dokąd one mogą się... To się bardzo wiąże z wielkim sensem. Mamy wielkie pytania o początek wszystkiego, mamy wielkie pytanie o kres wszystkiego. Jak to się wszystko zakończy? Bo z jednej strony wiemy, że dokonuje się ewolucja, że jest ewolucja, jest rozwój, ale z drugiej strony mówią nam naukowcy, kosmologowie, mówią nam, że no kiedyś słońce się zakończy, wypali, ono już nie będzie dawało tego, co konieczne do życia, że wiele sfer kosmosu, wszechświata może się zapaść, to wszyscy mogą się wyrównać temperatury, może nie być możliwości przepływu energii, świat może doznać śmierci cieplnej i jest to dość prawdopodobna wizja. W związku z tym pojawia się pytanie, czy to wszystko ma sens? Z jednej strony idzie ku coraz większym doskonałościom, takiemu doskonaleniu się, a z drugiej strony jest wizja, że to wszystko się kiedyś naprawdę skończy nicością czy zapadnie. Po co zatem żyć? Właśnie Bóg daje na to odpowiedź.
Czy możemy powiedzieć, patrząc na jego nauczanie, że on powiedziałby tak, że to właśnie teizm, a nie ateizm dzisiaj gdzieś tam taki głośny, że to właśnie teizm jest sposobem na nędzę moralną, duchową, i tak samo i materialną, ekonomiczną, właśnie, a nie ateizm jako zablokowanie serca przed Bogiem, tak? Że teizm jest tą odpowiedzią na bolączki współczesnego świata.
Właśnie. I takie zdrowe myślenie powinno się już co do tego przekonać. Jeśli jest wiara w jednego Boga, to mamy jeden, jedyny autorytet, który jest najważniejszy, którego nie można kwestionować. Bóg jest takim autorytetem. Bóg jest autorytetem, który na to zasługuje. Wszelkie logiczne, filozoficzne rozważania rzeczywistości świata prowadzą do wniosku, że musi mieć on jedną taką bytową, mocną przyczynę. To nie z chaosu zrodziliśmy się, nie z przypadku zrodziliśmy się. Wszystko, co stanowi ogromną rzeczywistość, ogromny wszechświat, z tego przebija i w tym przebija inteligencja, zamysł wielkiej inteligencji. kogoś myślącego i kogoś, kto miał moc wyprowadzić istnienie, życie właściwie z niebytu, z takiego zera, z nicości. W związku z tym wszystko prowadzi do wniosku, że u początku jest On, jest Bóg. Znowu przyjrzenie się drogom, którym rozwija się świat, wszechświat, w ogóle historii zbawienia, prowadzi do jej usensownienia. Rzeczywiście Bóg chce, żeby człowiek był jego partnerem, żeby go słuchał, żeby też był mu posłuszny. A z drugiej strony historia dość dobrze zna, dość dobrze wie, że zawsze, gdy taki autorytet najwyższy, autorytet moralny, autorytet ze wszechmiar, właśnie Bóg, jest odrzucony i na jego miejsce wprowadzany jest inny, na przykład człowiek, to zawsze to kończy się tragedią. Taki człowiek będzie uzurpował sobie prawo do czci boskiej, będzie dyktatorem, będzie cesarzem, jak w Rzymie, w Imperium Romanum, będzie władał innymi, da odczuć swoją władzę, prędzej czy później pojawi się niewolnictwo, nierówność, pojawi się brak sprawiedliwości, pojawi się brak miłości. Zawsze wiara w jednego Boga, tak twierdzi Benedykt Ratzinger, zawsze wiara w jednego Boga, do którego odnoszono się z wielkim szacunkiem, którego słowo, wolę, dekalog respektowano, okazywała się bardzo pożyteczna dla funkcjonowania ludzi, ludzkości, moralności. Tylko tam, gdzie są zasady i wymagania, gdzie jest jasny dekalog i to maksymalistyczny, nie mówiący o detalach, ale mówiący nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie kłam, właściwie nigdy bez wyjątków, tylko takie warunki, takie założenia, taki początek tworzą ramy dla funkcjonowania zdrowego społeczeństwa, gdzie ludzie nawzajem są wobec siebie uczciwi, nieagresywni, wspomagający, sprawiedliwi, życzliwi. To wszystko ze sobą jest sprzężone. Rzeczywiście jest tak, że albo ludzkość, ludzie będą żyć z Bogiem i go respektując w całości, albo bez Boga, ale wtedy musimy liczyć się z konsekwencjami. Bo, tak jak ojciec powiedział, jeśli ateizm, my mamy dwie drogi do wyboru, zawsze. Zawsze. I Pan Bóg daje człowiekowi wolność. Wolność także wyboru, wolność odniesienia się do Niego, nawet wolność odrzucenia Go. Wolność złego go zrozumie, ale także odrzucenia. Naprawdę, Bóg nie odbiera nam wolności, również odrzucenia go. Z tym, że trzeba się liczyć z konsekwencjami jednego i drugiego. Jeśli wybiera się Boga, to trzeba być konsekwentnym i trzeba być temu wyborowi wiernym. Jeśli się odrzuca Boga i mówi się, że definitywnie Boga nie ma i nie może być, to trzeba się liczyć z konsekwencjami. Wtedy nasza przyszłość jest nieznana. Prawdopodobnie śmierć niszczy nas całkowicie. Jeśli nie ma Boga, to nie ma zamysłu, zgodnie z którym funkcjonuje ten świat i ku któremu zmierza. Śmierć nas niszczy, a jednocześnie nie mamy siły, bo jaką mielibyśmy siłę moralną, żeby sprzeciwiać się albo protestować wobec ewidentnego zła, ewidentnej niesprawiedliwości. Jeśli człowiek zostanie postawiony na miejsce Boga, to on się ze wszystkimi nieposłusznymi, ewentualnymi rewolucjonistami bardzo szybko rozprawi. Świat bez Boga jest światem strasznym.
Tak, słuchając księdza teraz, myślę, że by się czuł świetnie Benedykt XVI w Toruniu, gdzie jesteśmy, bo chyba tutaj chodzi o taki przewrót kopernikański, że to Pan Bóg jest słońcem, a ja ziemią, a nie odwrotnie. Kto wokół czego krąży?
Właśnie, tak, i Benedykt nawet używał tej metafory, tak, że my musimy sobie uświadomić zbyt długo, od czasów nowożytnych, przez wiele wieków, człowiek przywykł do takiej myśli, że Bóg jest istotą wątpliwą, że można w Niego wierzyć, ale niekoniecznie, że można również wybrać inną drogę. I rzeczywiście przewrotem kopernikańskim jest uzmysłowienie sobie, że świat bez Boga jest światem bez sensu, nie tylko bez wielkiego sensu, ale nawet bez takiego poważnego sensu. Właściwie świat bez Boga zostaje nam tylko surowość nas samych, a my jesteśmy, no, wielokrotnie wspaniali, stać nas na wspaniałe gesty, ale wielokrotnie samotni, niezrozumiani, gdzieś pogmatwani w swoich wnętrzach, targani ambicjami i jednocześnie swoimi grzechami. Nie, świat bez Boga sprowadza się do tego, że właściwie nikt nas nie rozumie, bo my sami też się nie bardzo rozumiemy. Bóg nas rozumie, w Jezusie Chrystusie nas bardzo dobrze rozumie, bo wszedł w nasze życie i wchodząc w to nasze życie, nasze uwikłania zbawia, odradza. Właściwie Ratzinger ma taką myśl, że w historii pojawił się jeden jedyny człowiek i właściwie do końca historii świata będzie jeden jedyny prawdziwy człowiek. Nim jest Jezus Chrystus. To jest jeden jedyny człowiek, ponieważ on jest w pełni człowiekiem, on jest w pełni otwarty na Boga, on jest jedno z Ojcem. Ojciec jest z Nim. Naprawdę między Nim a Bogiem Ojcem nie ma żadnej przeszkody. Tam jest tylko otwartość. A jednocześnie On jest otwarty na ludzi. Będąc Bogiem, przychodzi do ludzi, przychodzi do całego świata. Za nich oddaje samego siebie. Za nas oddaje samego siebie. To jest istota chrześcijaństwa. On jest otwarty na przeszłość i przyszłość. Na każdy moment dziejów, bo Jego krzyż i zmartwychwstanie zbiera, odradza, odkupia każdy moment historyczny. I właściwie On nie ma egoizmu, w Jezusie nie ma egoizmu, w Jezusie nie ma też tylko sentymentalności, Jezus jest realistą, Jezus wie, co się kryje w sercu człowieka, Jezus doskonale wie, na czym polega hipokryzja uczonych w piśmie i faryzeuszów, ale jednocześnie i im daje szansę, oni też mogą wierzyć w Boga. To jest mocna teza Ratzingera, że my wszyscy jesteśmy dość mocno uwikłani w grzech pierworodny, a także w słabości naszej epoki. Dzisiejsza epoka relatywizmu bardzo nas kaleczy i naprawdę możemy ulec wielu złudzeniom. Jest jeden jedyny człowiek, który jest prawdziwym człowiekiem i jest jednocześnie Synem Bożym i mówiąc krótko, to jest właśnie chrześcijaństwo. W ogóle poznanie Jezusa, uwierzenie w Niego, że On taki jest, słuchanie Go, wierność Mu, to jest chrześcijaństwo.
Dlaczego Ratzinger stał się Benedyktem? Dlaczego taki wybór? Gdzie widać w jego już potem pontyfikacie, w jego nauczaniu jako Benedykt? No właśnie, że to jest Benedykt.
Benedykt to znaczy po łacinie też mówić dobrze. Dobre słowo, mówić dobrze, mówić...
Trafnie.
Mówić
dobrze
trafnie.
Dobrze mówi.
Tak, właśnie, dobrze mówi, czyli potrafi uzasadnić to, co mówi i on potrafił to czynić. Argumentował świetnie, zawsze uzasadniał. Uzasadniał też swoimi przemyśleniami.
To my mówimy o nim, że tak. Taki był, ale to tak. On o sobie tak, no, nie był takim samochwalcą, przecież nie to nim kierowało przy wyborze.
Nie był. On nawet, gdy jego uczniowie... zakochani w jego wykładach, w jego myśli, zaproponowali mu kiedyś, że utworzą szkołę, taką szkołę skupioną wokół niego, że będą po prostu analizowali, studiowali jego teksty. Nie zgodził się na to. Powiedział, nie mogę się na to zgodzić, bo żaden profesor, żaden mistrz nie może krępować swoich uczniów. Bądźcie wolni, jeśli chcecie studiować moje teksty, to studiujcie, ale też czytajcie innych. Moją myśl bierzcie twórczo. I właśnie tego nie chciał.
A więc dlaczego Benedykt? Wrócę do tego mojego pytania.
No, bo święty Benedykt z Nursi był dla niego wzorem myślenia po chrześcijańsku, prostej wiary oraz uczciwej pracy. Benedyktyni mają hasło ora et labora, módl się i pracuj. Módl się, czyli bądź blisko Boga. W tej bliskości pracuj. Dawaj siebie światu, swoim braciom, Kościołowi. A także Ratzinger, obierając to imię, chciał przypomnieć, że Europa naprawdę została zbudowana nie na relatywizmie, nie na greckiej demokracji, chociaż czerpała z niej wzorce, ale grecka demokracja była dla ludzi wolnych. Niewielu było wolnych w greckim społeczeństwie. Większość to byli niewolnicy. Oni nie mieli praw obywatelskich. A zatem Europa została zbudowana, no, nie za bardzo na tych starożytnych wzorcach. Ona została zbudowana na chrześcijaństwie, a w związku z tym na konkretnych ludziach. I o to chodziło. Dlatego wybrał Benedykta, przypomniał tę postać i wraz z nim wiele innych postaci, które zbudowały nasz kontynent i też zbudowały Kościół na naszym kontynencie.
Księdza, zdaniem najważniejszy, nie wiem, czy można tak wskazać, dokument Benedykta, który, tyle jest tych jego dokumentów, że trudno czytać wszystko, ale gdybyśmy mieli naszym słuchaczom wskazać, jeśli nie możecie wszystkiego, chociaż czytajcie, bo jest seria Kulowska, bierzcie, czytajcie tę całą serię, grube tomy, bo warto, ale jeśli nie macie czasu, to przeczytajcie sobie, stawiam teraz trzy kropki, co?
Mój testament duchowy. Jedna strona, napisana krótko po wyborze na biskupa Rzymu, bo tak widać po datacji, ale oczywiście trzymana w tajemnicy i opublikowany tekst, no taki jego testament duchowy, takie jego pożegnanie się i podziękowanie krótko po śmierci. Zaczyna się tak, gdy o tak późnej godzinie mojego życia spoglądam wstecz na dekady, przez które wędrowałem, widzę przede wszystkim, jak wiele mam powodów do wdzięczności. Dziękuję nade wszystko samemu Bogu, dawcy wszystkich dobrych darów, który obdarzył mnie życiem i przeprowadził przez różnorodne zamęty, który zawsze mnie podnosił, gdy zaczynałem się osuwać, który zawsze na nowo dawał mi światło swojego oblicza. Z perspektywy czasu widzę i rozumiem, że nawet ciemne i uciążliwe fragmenty tej drogi służyły mojemu zbawieniu i że właśnie z nich prowadził mnie dobrze.
Czyli dla Pana Boga nie ma sytuacji bez wyjścia. To może tak. Drodzy Państwo,
oczywiście.
Pora na poszerzenie naszego kręgu naszych tutaj rozmówców. Jest z nami ksiądz profesor Krzysztof Kaucha z KUL-u. Piękno i sens chrześcijaństwa w myśli Benedykta XVI. Tak brzmi temat naszych rozmów dzisiejszych. Prosimy Państwa o pytania do naszego gościa, czy Państwa też doświadczenia z lektury, czy ze słuchania nauczania Ojca Świętego Benedykta XVI. Nasze numery telefonów do studia, do Radia Maryja, dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Piękno i sens chrześcijaństwa w myśli Benedykta XVI. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Witam księdza prowadzącego i zacnego gościa, księdza profesora. Można się podzielić refleksjami na temat Benedykta XVI.
Jak najbardziej, czekamy z utęsknieniem na pani podzielenie się. A pani imię możemy poznać?
Jestem Danuta i dzwonię z Małopolski.
Bardzo proszę, pani Danuto.
Ja chciałam powiedzieć, że papież Benedykt XVI był dla mnie szczególną osobą i w zamęcie tego życia, w trudnościach, byłam bardzo szczęśliwa, że mogłam żyć w czasach, kiedy ten prorok naszych czasów, bo można tak o nim powiedzieć, że miał swoje miejsce w historii. Ja jeszcze muszę powiedzieć, że jestem osobą świecką. Nie znam się na teologii, na jakichś głębszych tekstach, które na pewno by mi sprawiały trudność. Ale jestem zafascynowana do tej pory homiliami Benedykta XVI, które słuchałam przez Radio Maryja z Rzymu, te transmisje. On jako poliglota mówił w kilku językach, to też było bardzo przyjemne. Natomiast mnie fascynowały te teksty, myśli, które mi zostały w sercu do dnia dzisiejszego niewiele. I moim marzeniem jest, żeby po prostu gdzieś dostać zbiór homilii, czy można gdzieś kupić w języku polskim, bo nie myślę o dziełach jakichś, żeby to było no wiele tych tomów, tylko same homilie, to bym też prosiła o informacje, ale jeszcze może zanim uzyskam odpowiedź, to jeszcze parę refleksji. Urzekła mnie w Benedykcie jego pokora, prostota, życzliwość dla każdego człowieka. Wielka życzliwość, taka ojcowska. Marzyłam o tym, żeby go poznać, ale nigdy do tego nie doszło. Powiem, gdy odszedł, jak zmarł, w ciszy, w odosobnieniu, płakałam przez kilka dni. Dopiero uzyskałam spokój, gdy przyszedł list z Rzymu. Można w to nie wierzyć, ale naprawdę dostałam odpowiedź na życzenia, które wysłałam na Boże Narodzenie. I ten niezwykły człowiek wysłał mi odpowiedź. Oczywiście był podpisany sekretarz Ojca Świętego Emeryta. Po prostu spłynął na mnie wtedy taki spokój po tym, bo papież już nie żył. Natomiast list przyszedł bardzo szybko. To też było jakimś znakiem właściwie zaraz po Nowym Roku dostałam odpowiedź. Jest to dla mnie takie bardzo intymne i szczególne przeżycie. No były tam piękne życzenia, taki prosty list na Nowy Rok i błogosławieństwo papieża. I jeszcze chciałabym księdza profesora też prosić tak odnośnie tych książek, bo już mówiłam też o tych homiliach, czy można gdzieś dostać. I jeszcze proszę o opinię o książce chyba Moje życie przy boku Benedykta arcybiskupa Genschweina. Co ksiądz profesor sądzi o tym i czy to też jest gdzieś do kupienia i czy warto przeczytać. Bardzo serdecznie dziękuję za udzielony mi głos i szczęść Boże.
Dziękujemy pani Danuto, szczęść Boże.
Tak, bardzo dziękuję. To jest do dostania. Wystarczy chyba wygooglać czy kliknąć do wyszukiwarki internetowej Ratzinger Kazania. Wiem, że jeden z tomów, podzielony chyba na trzy części, Opera Omnia, wydany już na Kulu, jest cały obejmuje kazania. Nie są tam są tylko Tam jest bardzo wiele kazań, ale nie wszystkie. Bardzo inne są również rozproszone w innych tomach, ale to od tego można zacząć. Tak wiele osób zaczyna, że najpierw kupuje jeden tom Opera Omnia Ratzingera, zaczyna czytać, a potem odkrywa, że trzeba i kolejne przeczytać, przestudiować, bo jego wszystkie teksty są genialne. Ale pani ma rację, że kto wie, czy kazania nie są tutaj na czele, dlatego że w kazaniu, w homilii trzeba wypowiadać się krótko i też w nawiązaniu do tekstu Pisma Świętego, czy danego święta, czy uroczystości. I on za każdym razem to czynił, więc to są teksty zwarte. Racja. Czasami takie kazanie Benedykta czy Ratzingera zawiera mnóstwo ładunku, mnóstwo energii. Co jest piękne w tych kazaniach, to one ożywiają wiarę, one pobudzają do wiary. Tam nie ma dywagacji, a może inaczej, a może trzeba na to spojrzeć z innego punktu widzenia, a może Pismo Święte niekoniecznie mówi w tym momencie prawdę, może to trzeba inaczej interpretować. Nie ma takich rzeczy. Jest bardzo piękne są jego słowa. Duch Święty jest ogniem. Kto nie chce się spłonąć czy sparzyć, niech się do niego nawet nie zbliża. I jego kazania właśnie są takie. Tam jest moc Ducha Świętego, jasności, prostoty, ale mocy budującej Ducha Świętego, bo Duch nas podnosi, Duch nas pociesza. I takie są też kazania Ratzingera. Zgadzam się z tym. Jeśli chodzi o książkę arcybiskupa Genschweina, to jest jak najbardziej do dostania. Czy ona jest po polsku? Tak, niedawno była jej promocja w Warszawie. Promocja w języku polskim. Ona pierwotnie ukazała się po włosku, krótko po śmierci Benedykta, ale została przetłumaczona na język polski. Chyba wydawnictwo Esprit to zrobiło i jest jak najbardziej do dostania. Oczywiście, że bardzo polecam. Przeczytałem jej obszerne fragmenty. Wspaniałe. To jest tak jak wspomnienia, czy pisane, czy mówione księdza kardynała Dziwisza o Janie Pawle II. No kto mógłby widzieć wszystko, być świadkiem prawie wszystkiego i to przez tak długie lata i to codziennie, no tak samo jest z arcybiskupem Genschweinem i Benedyktem XVI, był jego osobistym sekretarzem. Na pewno pani sama jest tego przykładem, gorliwie pracującym przy człowieku gorliwej pracy. Rzeczywiście zgodnie z taką kulturą chrześcijańską i niemiecką starał się odpowiadać na każdą korespondencję i tak było. Oczywiście, że tak. Bardzo, bardzo polecam tę książkę. Bardzo.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Moje imię Ryszard, ja dzwonię z Dolnego Śląska i do ojca profesora taką małą dywagację. No, ojciec święty Benedykt to musiał w jakiś tam sposób chrześcijańską wiarę, że tak powiem, faworyzować, no bo przecież był jej przywódcą, prawda? A jednocześnie mam wrażenie, że on był bardzo tolerancyjny co do innych religii. No i jeszcze tak o tym ojciec mówił przed chwilą właśnie, że istnieją takie straszne zagrożenia, że słońce się wypali. Benedykt XVI, jeśli może tak powiedzieć, i Jan Paweł II świetnie się uzupełniają, bo papież powiedział, że pomimo tego wszystkiego, co się dzieje w naturze, o tych zaburzeniach, no, że złoża nadziei są nieskończone. I jeszcze chciałem zapytać taką rzecz, czy Benedykt XVI, jego myśl nie przekraczała trochę tylko właśnie takiej troski o człowieka, a może właśnie o środowisko też, żeby traktować środowisko człowieka, ziemię, z jakimś szacunkiem, bo przecież to Bóg dał człowiekowi ten świat i Benedykt chyba wiedział, że i mówił na pewno o tym, tylko chcę zapytać ojca profesora, co ojciec o tym myśli, o takiej myśli ekologicznej Benedykta XVI.
Dziękuję bardzo, panie. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Bardzo proszę.
Tak, a propos myśli ekologicznej, owszem, ona jest zawarta najbardziej, najszerzej w trzeciej jego encyklice pod tytułem Caritas in Veritate. Benedykt napisał 3 encykliki, a wiadomo, że to są teksty najważniejsze, jeśli chodzi o papieży. Encykliki to są takie właśnie, no taka najczęściej zwyczajna, okolicznościowa też forma nauczania papieskiego, bardzo wysoko w randze dokumentów papieskich. On napisał 3. Pierwsza jest o miłości, Deus Caritas Est, dość niewielka, ale treściwa. Druga o nadziei chrześcijańskiej, Spe Salvi. I faktycznie ma pan rację, że w niej pokazał Benedykt, czym różni się nadzieja chrześcijańska od takiej może zdroworozsądkowej nadziei, czy spontanicznej nadziei. Nadzieja chrześcijańska ma bardzo solidne fundamenty i nadzieja chrześcijańska nigdy nie umiera. Zawsze nadzieja przychodzi, bo chrześcijaństwo patrzy optymistycznie i patrzy z optymizmem na losy wszechświata i na losy człowieka. A trzecia encyklika, najdłuższa, najobszerniejsza, ona ma chyba 70 parę numerów, jest zatytułowana Caritas in Veritate i jest poświęcona sprawom społecznym, ogólnoludzkim, katolickiej nauce społecznej i na zakończenie, to są ostatnie numery, jest mowa tam o trosce ekologicznej, że w ogóle główna myśl tej encykliki, jej główny temat to jest integralny rozwój człowieka i ludzkości. Chodzi o to, że człowiek rozwija się wtedy, kiedy ludzkość się rozwija w dobrym kierunku, także ekologicznym, kiedy szanuje też swoje środowisko jako Boże stworzenie. Owszem, to prawda, ale główna myśl Benedykta polega na tym, że żeby szanować środowisko, żeby była możliwa ekologia, to człowiek musi być uczciwy, człowiek musi dopuszczać sytuację, że będzie od siebie wymagać, że będzie ograniczać swój konsumpcjonizm na przykład, czyli musi być sytuacja taka, że człowiek traktuje siebie jako istotę moralną, odpowiedzialną, która musi ponosić odpowiedzialność i ludzkość musi ponosić odpowiedzialność i ktoś musi być konkretnie za to odpowiedzialny, za wszystko właściwie, za siebie, za ludzi obok, za środowisko. Nic nam nie przyjdzie i właściwie nie można mówić o rzetelnej trosce o środowisko, jeśli człowiek nie będzie gotowy stawiać sobie głębokich wymagań moralnych. Pierwszym wymaganiem moralnym i zobowiązaniem jest szacunek wobec każdego ludzkiego życia. Od tego startujemy w ogóle. Bo czy jest możliwe, że będziemy angażować się w troskę o środowisko, gdy los ludzi, ich życie będzie nam zupełnie obojętny? Nie sądzę. Porządek jest inny i o tym to przypomniał Benedykt, że porządek jest inny. Najpierw jesteśmy naprawdę uczciwymi, prawymi ludźmi, którzy są odpowiedzialni moralnie, szanują każde życie, od poczęcia do naturalnej śmierci. Naprawdę opowiadają się za życiem, a nie za możliwością zabijania. Wówczas troska o środowisko przychodzi nam w sposób naturalny, zrozumiały, bo jeśli jesteśmy odpowiedzialni, to jesteśmy odpowiedzialni za każdego, za siebie i za wszystko.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Sławomir z Gorzowa.
Witam Panie Sławomirze i słuchamy uważnie.
No, chciałem się przyłączyć również do dyskusji i powiedzieć, że dobrze, że poruszamy tutaj kwestie nauki i nauczania społecznego i dogmatycznego tak wielkiego papieża, jakim był Benedykt XVI. I myślę, że tutaj ważne jest to, żeby żeby nie tylko go tutaj szanować, czy przybliżać jego nauczanie, katechezy, homilie, ale też ważne by było to, żeby biskupi i księża w Polsce próbowali choćby w minimalnym zakresie wdrażać to jego nauczanie tak na co dzień, żeby głosić jego cytaty na kazaniach, w homiliach, czy to w niedzielę, czy w dniach powszechnych, w dniach poprzednich i na przykład taki cytat księdza kardynała Ratzingera w książce Duch Liturgii. Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą przy przyjmowaniu Komunii Świętej. I to ksiądz kardynał Ratzinger wyraźnie podkreśla. Poza tym, no, jak został papieżem, jak wiemy, od razu wprowadził w 2006, zdaje się, zarządzenie, żeby przyjmować na terenie Watykanu Komunię Świętą tylko na klęcząco i do ust, co niestety zostało później uchylone przez następnego papieża. I tutaj chciałbym jeszcze kolejny cytat, cytat z wywiadu Benedykta XVI w rozmowie z Peterem Ziwaldem. Światło świata, papież, Kościół i znaki czasu. Papież Benedykt powiedział tak. Przez to, że teraz proszę o przyjmowanie Komunii Świętej na kolanach i udzielam jej do ust, chciałem podkreślić cześć należną realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Chcę mocno zaakcentować, że powinno być oczywiste. Tu dzieje się coś szczególnego. Tutaj jest obecny ten, przed którym pada się na kolana. Uważajcie na to. Tak mówił Benedykt XVI w wywiadzie z dziennikarzem. I jeszcze chciałbym tutaj zacytować kolejny cytat, przedruk z czasopisma Vers de Main z 1970 roku, w którym wyznaczono już 50 lat temu, prawda, trzy fazy masońsko-diabelskiego planu zniszczenia Kościoła i Eucharystii. Pierwsza faza to taka. Wszystkimi środkami należy osiągnąć, żeby w rzymskokatolickich kościołach przyjmowano komunię świętą na stojąco. Drugi etap. Należy doprowadzić do tego, by chleb był kładziony komunikującym do ręki, żeby powoli zanikała wiara i pobożność, dążąc w ten sposób do trzeciego etapu. I trzeci etap. Tak przygotowani wierni zostaną doprowadzeni do wiary, że Eucharystia jest tylko symbolem posiłku i w końcu symbolem powszechnego braterstwa. I no niestety obecnie to się dzieje na naszych oczach w Polsce. Nawet dzieci pierwszokomunijne w czasie Białego Tygodnia przyjmują Komunię Świętą na stojąco. To po prostu nie utwierdzi w nich wiary, nie rozbuduje wiary i szybko odejdą od Kościoła.
Rozumiem, że rozumiemy Pana pytanie, wybrzmiało ono bardzo jasno. To dajmy teraz czas naszemu Gusiowi na odpowiedź, dobrze?
Dobrze,
dziękuję bardzo za ten telefon. Kłaniam się. Bardzo proszę.
Tak, zgoda. On widział niebezpieczeństwa, proces może nie lekceważenia, ale takiego zmieniania znaczenia Eucharystii. Rzeczywiście, że ona może się stać tylko symboliczna, a nie realną obecnością Chrystusa. Oczywiście, że tak. Stąd prośby i te decyzje, które on podjął i też takie mocne sugestie, żeby przyjmować Najświętszy Sakrament, przyjmować Eucharystię w postawie jak największej czci. Oczywiście chodziło mu o to, że nie tylko o postawę tu chodzi. Postawa jest wyrazem powagi człowieka, ale że człowiek też, który przyjmuje Eucharystię, powinien wiedzieć, co ona oznacza i do czego go zobowiązuje, bo to też o to chodzi. Przecież nie tylko o postawę zewnętrzną na midzie, ale chodzi o jedność, zjednoczenie się z Chrystusem. Mnie się bardzo podobają wszystkie teksty Ratzingera dotyczące i Benedykta dotyczące Eucharystii. Jeden z nich mi utkwił bardzo. Ja bardzo często w homiliach, w przypowiadaniu przytaczam Ratzingera i też staram się go rozwijać. Kiedyś na Boże Ciało, parę lat temu w parafii, gdzie pracuję, tak użyłem jego takiego pięknego określenia, że Eucharystia to jest czerpanie, to jest karmienie się jednym chlebem. To jest też myśl Ratzingera. Jeden chleb, jedna wiara, jeden chrzest. To jest myśl świętego Pawła, napisana przez niego. Kielich, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Pana? Czy chleb, który łamiemy, nie jest udziałem w jednym ciele Pana? Otóż bardzo piękna jest myśl Ratzingera, Benedykta, że jeśli nie komunikuje się z Bogiem, to znaczy nie przyjmuje się Komunii Świętej jako komunii z Bogiem, jako właśnie Jego ciała, z całą powagą tego, co ona znaczy i realnej Jego obecności w niej, to właściwie człowiek nie komunikuje z nikim. A jeśli komunikuje, to znaczy zamknięty jest na innych, zamknięty jest na świat, zamknięty jest na bliźnich, którzy go otaczają, nawet na najbliższych. To znaczy nie bardzo chce z nimi wejść w takie w porozumienie, w życie wspólne, w życie razem. Otóż on tak pięknie napisał, że jeśli ktoś naprawdę komunikuje z Bogiem, i naprawdę go przyjmuje w Eucharystii i wie, co czyni, i wie, kim ten Bóg jest, i wie, czym jest komunia, to nie tylko robi to z całym szacunkiem, z całym pietyzmem, ale jednocześnie komunikuje z całym światem. Jeśli ktoś komunikuje z Bogiem, w taki sposób komunikuje z całym światem. I druga myśl, myślę, że Pan cytował, czy też tu przywołał Ducha Liturgii, tekst jego Duch Liturgii, to chyba tam jest wyrażona też myśl, że jeśli człowiek współczesny nie ma przed kim klękać, to znaczy nie chce przed nikim klękać, bo klęczenie jest gestem, no takim starym chrześcijańskim gestem, gestem czci oddawanej Bogu, najwyższemu autorytetowi, komuś największemu, komuś najpoważniejszemu, komu wszystko zawdzięczamy. Jeśli człowiek współczesny nie chce przed nikim klękać w imię swego egoizmu, no to bardzo szybko się zagubi. To też jest jego myśl. Trzeba klękać przed Eucharystią, jeśli ktoś nie może fizycznie, a są ludzie, którzy nie mogą z racji wieku i nawet w czasie przeistoczenia zajmują postawę stojącą w kościele. To jest to postawa pełna czci. Tu chodzi o niedosłowne, ale o przenośne. Oni klęczą w przenośni. Oni może właśnie dlatego, że fizycznie zdrowiem nie pozwala uklęknąć, to całym sobą, całym duchem swoim klękają przed Panem. Mnie się wydaje, bo też tak życie obserwuję, że może się zdarzyć, iż przyjmowanie Komunii Świętej w postawie stojącej może u kogoś spowodować, może, to jest całkowicie realne, może spowodować takie powolne odchodzenie od czci Eucharystii. Ale równie dobrze nie musi tak być. Bardzo dobrze, że Pan i nie tylko Pan dzisiaj o tym przypomniał, bo to jest bardzo istotne. Mamy klękać przed Panem i duchem, i ciałem, po prostu całym sobą.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Dariusz Zamościa, pozdrawiam profesora, ojca prowadzącego i księdza profesora. Tutaj się zgadzam trochę z księdzem profesorem, bo to jest, ja powiem tak, ja już kiedyś to mówiłem na antenie Radio Maryja, to jest jeden z niewielu ludzi. Ja akurat nie znam tych wszystkich wypowiedzi Benedykta XVI, ani wszystkich nauk, ale niektóre, prawda, te w niedzielę, te słowo na niedzielę, te kazanie, prawda, o 12 słuchałem i nie ujęło jedną rzecz, nie ujęła to, że raz wyszło, tak, ja nie potrafię powtórzyć, o czym to było, ale to, co mnie doświadczyło, to doświadczyło mnie to, że ten człowiek osobiście dotknął, znał Jezusa Chrystusa, to znaczy dotknął prawdy. Mnie aż z fotela podniosło wtedy. I to jest jeden z niewielu, bo ja naprawdę tak nie krótko żyję na tym świecie, a naprawdę tylko słyszałem słyszałem, może drugi raz może mogło mi się wydawać i trzeci raz słyszałem od Benedykta XVI, trzeci raz słyszałem od młodej dziewczyny, która też brała udział w Radio Maryja, to było masa lat temu, też mnie dotknęło to. I tutaj, jeżeli chodzi o nauczanie Benedykta XVI, papieża, to my musimy jedną rzecz zrozumieć, że tutaj Benedykt nauczał z tego względu, że ja uważam, że on osobiście znał Jezusa Chrystusa, a naprawdę niewielu ludzi jest, którzy znają, tylko mówią, że znają. Dlatego tutaj też, prawda, chyba w audycji telewizyjnej ktoś powiedział, że każdy sobie może czynić prawdę. Prawdę my tutaj doświadczamy na świecie fizycznym, to my w zasadzie doświadczenia lub realnej rzeczywistości możemy prawdę poznać. Prawdę w kontekście teologicznym to nieprawda, ale to bardzo mało ludzi zna tą prawdę. Bardzo mało. To nie jest tak, że wszyscy ludzie znają prawdę, bo prawda jest tutaj, byłaby nawet, potrafiłaby być skandalem. Skandalem. Dlatego Benedykt XVI według mnie naucza o synostwie, że Jezus Chrystus jako Syn jest zjednoczony z Bogiem i my przez Jezusa Chrystusa, czyli prawdę w naszym życiu, jesteśmy usynowieni. Więc z tym skrękaniem to tak różnie by było, ja bym się tak bardzo tego nie czepiał. My jesteśmy usynowieni. I jedno, co jeszcze mnie dotknęło w nauce Benedykta XVI, to, że... I to jest prawdą, że Jezus Chrystus ani nie znał kompromisu, ani żadnej tolerancji, bo inaczej nie byłby synem Ojca. I my mamy iść za tą nauką Benedykta XVI, jeżeli ktoś potrafi odczytać, o czym on mówił, to mamy iść za nauką, że my jesteśmy usynowieni w Synu. Inaczej będziemy zawsze zabłąkani. Jeżeli nie będziemy usynowieni w Synu, taka jest nauka Benedykta XVI, który nie ma kompromisów, ani żadnej tolerancji, bo to jest prawdą, że Jezus Chrystus nie ma i to może być skandalem, bo nie ma. I my usynowieni w Synu dopiero jesteśmy synami Bożymi. Tak, a tak wypływa nauka Benedykta XVI. Dla mnie przynajmniej, ja to tak zrozumiałem. Dla mnie to taka jest. I dlatego uważam, że to jest jeden z niewielu ludzi, którzy powiedział prawdę. A tutaj, jeżeli chodzi o te prawdy, prawdę na świecie, że my mamy, każdy ma jakąś tam religię lub w religii danej ma swoją prawdę, to prawda, tutaj ktoś powiedział, że proste nauczanie. Proste nauczanie jest proste dla prostego serca. Po pierwsze, bo Jezus Chrystus mówił w przepowiedniach, a tylko uczniom swoim mówił, o czym opowiedział. Nie wszystkim mówił, dlatego że prawda jest dla prostego serca. To my możemy mówić prosto, ale tylko się mówi dla prostego serca, więc teologia jest jakoś potrzebna. I tutaj może na tym bym zakończył, bo właśnie o to chodzi, że my sami jakby do prawdy nie dochodzimy, prawda jest nam dana. Więc jeżeli ktoś potrafi cokolwiek wyciągnąć z nauk Benedykta XVI, ja sam spróbuję zresztą czytać więcej Benedykta XVI jego nauk, to, że my jesteśmy usynowieni w Synu i nie ma tutaj żadnego kompromisu.
Dziękujemy bardzo, panie Mariuszu.
Tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie profesorze.
Jedną bym chętnie dorzucił. To bardzo słuszne obserwacje pan przed chwilą powiedział. Jedno bym dorzucił. Mianowicie on tak właśnie bezkompromisowo otwartym tekstem, po głębokich przemyśleniach, znając też losy teologii, dzieje teologii, powiedział, że chrześcijanin nie byłby chrześcijaninem dobrym, konsekwentnym, gdyby wyobrażał sobie zbawienie jako tylko własne. Gdyby cieszył się i w pełni satysfakcjonował takim myśleniem, że Bóg go zbawi, to znaczy będzie właśnie w jakimś niebiańskim ciele, po śmierci wskrzeszony do nowego życia w niebie i będzie mógł się delektować kontemplacją Boga, takim błogostanem. Otóż Ratzinger twierdził, że to nie jest z ducha chrześcijańskiego wyobrażenie eschatologii. Chrześcijanin nie powinien tak myśleć. Chrześcijanin powinien troszczyć się o swoje zbawienie. Powinien robić wszystko, żeby go dostąpić. To znaczy żyć w przyjaźni z Bogiem, żeby właśnie po śmierci mieć życie nieutracalne, życie wieczne. ale chrześcijanin to jest człowiek, który w imię powagi swojej wiary i powagi Jezusa Chrystusa dąży do tego, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i pomaga im w tym. I nie wyobraża sobie, że niebo jest takie dla niego indywidualistyczne. On i niebo i właściwie Pan Bóg i wszystko jest radosne i wszystko jest spełnione. Nie. Wyobrażenie sobie przyszłości, eschatologii w chrześcijaństwie jest bardzo poważne i bardzo etycznie wzniosłe. Nie tylko pojedynczy ludzie się liczą, że tam będą i ich błogostan duchowy, ich duszy właściwie, ale to, że wszyscy będziemy pojednani z Bogiem i ze sobą nawzajem. O to chodzi, że chrześcijanin powinien sobie wyobrażać nowe niebo i nową ziemię jako odnowienie całego stworzenia, a także całej ludzkości. Wszyscy poznają Boga. Wszystkim będzie On dostępny. I niechrześcijan, a także chrześcijan, którzy już pożegnali się ze swoją wiarą, to będzie moment zaskakujący, to będzie moment niesamowity. Oni tak właśnie niektórzy ponownie odkryją, niektórzy po raz pierwszy odkryją Boga w takiej Jego widzialności, a jednocześnie ostateczności, ale zmierzam do tego, że nie, chrześcijanie, jako chrześcijanie nie możemy być egoistami, nie możemy egoistycznie wyobrażać sobie nieba. Niebo jest miejscem dla zbawionych mnóstwa ludzi. Właściwie do nieba jest przeznaczona cała ludzkość, cała rodzina ludzka. A co oznacza to? A to oznacza, że wszyscy ludzie i cała ludzkość przejdzie przez sąd. Będzie sąd indywidualny i będzie sąd powszechny, ogólny. A to znaczy, że każdy będzie zapytany o to, co zrobił, a czego nie zrobił, a powinien. Właśnie na tym polega piękno i sens chrześcijaństwa, że przyszłość będzie dość konkretna, to znaczy moralna. W tym sensie, że przyszłość ludzi, ta ostateczna przyszłość po śmierci, ten moment przedostatni, to będzie moment, w którym będziemy zapytani, co zrobiłeś ze swoim życiem dla Boga, dla innych, także dla siebie, co pozytywnego wniosłeś, co zrobiłeś i czego nie zrobiłeś, a powinieneś. Otóż przedostatni moment naszego życia to będzie moment sądu, właśnie moment czyśćca też, sądu i czyśćca, gdzie będziemy musieli zadośćuczynić i przyznać się do tego, co jest prawdą, co prawdziwie uczyniliśmy źle i prawdziwie nie uczyniliśmy jakiegoś dobra. To wszystko będziemy musieli przed Bogiem, dzięki Niemu, zobaczyć i wobec tego się zachować, zadośćuczynić. Jeśli ktoś to odrzuci, no to tym samym odrzuci niebo, odrzuci pokój, odrzuci swoje przeznaczenie ku zbawieniu. O to mi tutaj idzie, że Ratzinger korygował też nasze wyobrażenia, do których przywykliśmy. I mówił, że jest taka jego piękna myśl, że właściwie w chrześcijaństwie, chociaż on ma świadomość, że zabrzmi to może przesadnie i obrazoburczo, ale w chrześcijaństwie to właściwie chodzi o to, aby człowiek dzięki tej wierze i tej drodze życia i tej religii naprawdę stał się człowiekiem. I tylko właściwie o to chodzi. O to przede wszystkim chodzi. O stanie się człowiekiem, czyli kimś odpowiedzialnym za swój los, za los innych, kto żyje sensownie, kto żyje właśnie w taki sposób otwarty. On przypomniał o całym pięknie i sensie chrześcijaństwa.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże.
Szczęść Boże
profesorowi, szczęść Boże Ojcu. Na początku chciałem powiedzieć, że zachwyciłem się tym, co usłyszałem i tutaj wyodrębniłem szczególnie dwa zdania, Pierwsze to takie, że wszelkie ludzkie doświadczenie, które nie sięgają Boga, są za krótkie, a drugie, że Bóg jest jak słońce, czyli centrum wszechświata, a człowiek jako mieszkaniec planety Ziemia tylko wokół niego krąży. I na kanwie w ogóle tego wszystkiego, co usłyszałem, w tym, co chcę powiedzieć, splotłem dwa lub trzy zdania własne. Otóż tak, Bóg dlatego jest najważniejszy, ponieważ jego prawda jest ponadczasowa, a postać tego świata przemija. Człowiek wtedy uzyskuje dostęp do prawdy Bożej, kiedy uzna jej zwierzchnią rolę. I tutaj jest na to cytat biblijny: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I to, co usłyszeliśmy z ust Pana Jezusa: dziękuję Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że objawiłeś te sprawy prostaczką, a zakryłeś przed mądrymi i roztropnymi. Można więc na przykład być uczonym, a jednocześnie pozostawać prostaczkiem. Mądrość ludzka wtedy podoba się Panu Bogu, kiedy nie staje ona do konkurencji ze swoim dawcą. Teraz to, co powiedział papież jeszcze jako kardynał Ratzinger. Nie ma w ludzkim doświadczeniu takiego zdarzenia, które oznaczałoby coś takiego, że los ludzki jest nieodwołalnym przeznaczeniem. Jest to jego komentarz do przepowiedni fatimskiej, bo ta osoba w bieli, która ginie, nie zginęła, lecz kieruje dalej Kościołem. I w ten sposób widzimy, że modlitwa ludu Bożego zmieniła kształt przepowiedni. W swoim wrażliwym sercu widział duże zagrożenie w ruchu scjentologów. I ta nadzwyczajna wrażliwość serca ostrzegała ludzi przed tym ruchem. Potem bardzo mi się spodobały jego słowa, którymi podzielił się w duchu takiej nadzwyczajnej prostoty i szczerości, kiedy miał po raz pierwszy po wyborze na papieża ukazać się w oknie papieskim. I on to napisał w swoim zwierzeniu: Panie, jestem nieporadny jak dziecko w obliczu tego wszystkiego, co mam czynić, ale przecież Ty mnie wybrałeś i teraz po prostu Ty mnie poprowadź. I w ogóle wielkość tego papieża, wielkością jego była umiejętność umniejszania się i wyraźnie widać tutaj u tego człowieka namaszczenie Duchem Świętym. Jego życie i nauka są niekończącą się dla mnie epopeą, która zaspokaja wszystkie potrzeby duchowe człowieka. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Wawle, szczęść Boże. Bardzo proszę.
Myślę, że pan świetnie też czuje, zgodziłby się z jego tekstami, myślami o człowieku, o nas, że one są bardzo prawdziwe. To nie są jego myśli, oczywiście, to jest myślenie biblijne, ale jak wspaniale Ratzinger Benedykt potrafi przełożyć intuicje, czy najważniejsze punkty, akcenty myślenia biblijnego nam, mieszkańcom Ziemi tu i teraz, w obecnym czasie, prawda? Jak on mówi o człowieku biblijnie, że właściwie bez Boga, gdyby Boga zabrano gdzieś z naszego horyzontu, jesteśmy absolutnie samotni, nie radzimy sobie, nie jesteśmy w stanie siebie wyjaśnić. Wydaje mi się, że wskazał pan na jedne z najwspanialszych tekstów Ratzingera, najbardziej wymownych rzeczywiście, które świadczą o tej jego głównej myśli. Jedną z jego głównych myśli jest ta, że ludzie zawsze poszukiwali, poszukują i zawsze będą poszukiwać kogoś czy czegoś, co zapewni im trwanie, takiej podstawy życia. To, co pan powiedział słusznie, to bo to za Benedyktem. Świat przemija, jego postać przemija, wszystko się zmienia, wszystko jest w jakimś takim ruchu nieustannym. Czasami od skrajnego ruchu wahadła do przeciwstawnego, czasami od skrajności do skrajności, czasami przez sprzeczności zachodzą zmiany, a my właściwie najbardziej tęsknimy za za trwałością, za niezmiennością. Chcemy jakiejś skały życia. Chcemy kogoś, kto nas poniesie przez życie. To są Jego słowa, Jego obrazy, Jego metafory wyciągnięte z myślenia biblijnego, z Pisma Świętego. Chcemy właśnie kogoś, Boga. I dlatego wiara w Boga jest decyzją, odpowiedzią bardzo poważną, bo my w głębi siebie bardzo potrzebujemy kogoś, kto nas poniesie, a w razie potrzeby podniesie. Jeśli kogoś takiego nie ma, jeśli nie ma Boga, jesteśmy całkowicie zgubieni i zagubieni, bo inni ludzie, a nawet świat mogą się od człowieka odwrócić. Człowiek może zostać sam. I wtedy co z nim będzie? Otóż chrześcijaństwo, jego piękno i sens polega na tym, że najdalej wyszło naprzeciw tej najgłębszej potrzebie wszystkich ludzi i każdego człowieka. My naprawdę potrzebujemy wiedzieć, my potrzebujemy mieć osadzenie naszego życia. My potrzebujemy mieć źródło pewności sensu istnienia, tego, że jesteśmy we właściwym czasie, we właściwym miejscu, że naprawdę ktoś wyższy, wspanialszy, wszechmogący nas tu chce, nas tu zaplanował. Takie są ostatnie teksty Ratzingera, te może, które zostały opublikowane po jego śmierci, takie bardzo proste, zebrane w książce Co to jest chrześcijaństwo? One są także w języku polskim. Ta książka jest nie gruba, ale ta, o tym on tam pisze, że właśnie człowiek bardzo trudno się zrozumieć, dlaczego człowiek taką wizję chrześcijańską, myśl chrześcijańską, wiarę chrześcijańską, że naprawdę Bóg go chce, takim jakim jest, Bóg go odwiecznie chciał, pomyślał, umiłował, otoczył swą ojcowską opieką i to każdego i wszystkich razem, całą ludzkość, że naprawdę jesteśmy tak blisko Niego, a On blisko nas, że człowiek chce się z tą myślą pożegnać. I może skoro Pan tutaj wiele jego myśli, Ratzingera, Benedykta przytoczył, to ja dorzucę jeszcze jedną. Kiedyś tak się wypowiedział, napisał to. My, chrześcijanie, mamy zupełnie inną podstawę życia, inny grunt bytowania, którego nic nie jest w stanie zniszczyć, nawet sama śmierć.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam ojca, witam księdza profesora.
Szczęść Boże panu.
Mówi Leszek, dzwonię ze Szczecina.
Witam panie Leszku.
Ja może powiem króciutko, mnie bardzo utkwiło i mam to, znaczy mam nawet to wydrukowane, tam jak był papież Benedykt XVI u nas w Polsce, raz jedyny, w roku 2006 i wtedy wygłosił tą właśnie homilię. I tam ją zatytułował, moim zdaniem, proroczo, bądźcie mocni w wierze. Rozumiem, że mocni w wierze przed wydarzeniami, które mogą nadejść, czy nadejdą w świecie, czy w Kościele. Bądźcie mocni w wierze. Druga sprawa, ojcze Witoldzie, księże profesorze, to jest, ja należę do tych osób, które znaczy myślą, może uważają, że osoba Benedykta XVI to jest ta osoba, o której jest mowa w drugim liście do Tesaloniczan apostoła Pawła, konkretnie 2:7, albowiem już działa tajemnica bezbożności, niech tylko ustąpi ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się niegodziwiec. I myślę, że ten, który wstrzymywał, a ustąpił miejsce, jest właśnie papież Benedykt XVI. I jeszcze jedna sprawa, ksiądz profesor wspominał o tej rzeczywistości, którą zapowiada nie tylko Apokalipsa, ale i Izajasz, czy też możemy u Tobiasza w 14 rozdziale przeczytać rzeczywistość nowego nieba i nowego nieba i nowej ziemi, czyli jakby stworzenie też materialne, całkowicie odnowione. Przy czym ksiądz profesor wspominał o sądzie szczegółowym, który każdy, no oczywiście to dogmat naszej wiary, każdy musi przejść swoim, już wielu przechodziło, wielu przechodzi w tej chwili, wielu przejdzie jeszcze, bo to jest, bo tak musi być i tak będzie, to jednak możemy w Apokalipsie poczytać, też mówiłem o tym w wielu miejscach, współczesna orędzia, orędzia Matki Bożej, że zbliża się czas tak zwanego ostrzeżenia, czyli apokalipsy sumień, czyli sąd szczegółowy dla naszego życia, który obejmie w jednej chwili wszystkich ludzi na świecie. Nie? Wtedy będzie duchowa przemiana po tym wielkim wydarzeniu. Nie? To jest wydarzenie, które będzie miało mieć raz miejsce w historii zbawienia, w historii rodziny ludzkiej. Ono jest we drzwiach. I miałbym na tyle. Dziękuję bardzo. No i poza tym, że trwałem na modlitwie za papieża Benedykta XVI w czasie jego urzędowania, pontyfikatu. Z Bogiem. Dziękuję.
Z Bogiem, panie Ryszku. Dziękuję bardzo. Księże profesorze.
Tak, proszę mi pozwolić jedno dorzucić. To prawda, że był tylko raz w Polsce z papieską wizytą, ale w Polsce był wielokrotnie, mnóstwo razy, bardzo dużo razy. Otrzymał wyróżnienie, doktorat honorowy kilku katolickich wydziałów, uczelni. Otrzymał także doktorat honorowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i przy tej okazji, gdy przyjechał do Lublina odbierać na Kulu ten doktorat honorowy, to był rok 90 bądź 91 bądź drugi, nie pamiętam, gościło go seminarium duchowne w Lublinie. Byłem wtedy w seminarium tak po połowie edukacji seminaryjnej, to znaczy chyba na czwartym roku sześcioletniego seminarium. Pamiętam jego pobyt dwu- czy trzydniowy w seminarium. Pamiętam jego zdziwienie, pamiętam jego reakcję, gdy zobaczył 350 seminarzystów w jednym gmachu przygotowujących się do kapłaństwa. Pamiętam jego zdziwienie, jego niedowierzanie, że gdzie on się znalazł. Tak wówczas nie bardzo rozumieliśmy jego zdziwienia, nie bardzo wiedzieliśmy, że w tym czasie, w tym właśnie czasie na zachodzie Europy i w świecie zachodnim seminaria tak bardzo opustoszały, że właśnie dlatego on jest tak zdziwiony. On wcale nie podziwia nas, którzy tam jesteśmy w seminarium. Nie, on po prostu jest zdziwiony tym, że tu jest inny świat, że tu na wschodzie, w środku Europy jest inny świat niż na zachodzie, że tu się żyje Bogiem, że dla Boga, że ludzie odczytują takie osobiste wyzwanie Boże na całe życie, przez Boga na całe życie, przez Chrystusa na całe życie i dla Kościoła. Otóż tym był zdumiony i no wydaje mi się, że ten widok tylu seminarzystów mógł na niego wpłynąć tak pozytywnie, optymistycznie. I wtedy był prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Może mu to dodało sił, otuchy, widząc, że chrześcijaństwo żyje, że jest nie tylko prawdziwe w teorii, nie tylko tak wychodzi w takiej refleksji, nie tylko patrząc na karty historii, ale także dzisiaj, że nadal ono jest żywe, że nadal niesie ludzi i fascynuje ludzi. Po prostu jest pięknem, pełne piękna i sensu.
Mamy telefon kolejny. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica Bartłomiej z Warszawy.
Witam Pana, bardzo proszę.
Ja tylko chciałem się odnieść króciutko do tego proroctwa fatimskiego odnośnie ostatniego papieża, bo to według mnie dotyczy ostatniej osoby Ojca Świętego, który ma być na ziemi. To nie jest proroctwo, które może ludzka modlitwa zmienić, tak? Bo słyszałem takie interpretacje, że nawet papież Benedykt XVI, no, czy wcześniejszy kardynał Ratzinger, mógł interpretować to ten fragment, no właśnie, przepowiedni tak po ludzku, tak, że mógł się pomylić, tak, ale według mnie ta interpretacja dotyczy ostatniego Ojca Świętego, który będzie na ziemi. To jeszcze jest w przyszłości, to się spełni. To jest takie moje zdanie, tak polecałbym do przemyślenia wszystkim słuchaczom i ojcom w studio. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Bóg zapłaci teraz i zawsze. Szczęść Boże, Panie Bartłomieju.
Zapłaci.
Tak, to dobre pytanie, w ogóle dobry wątek do przemyślenia. Czy my jako chrześcijanie możemy naprawdę zastanawiać się z całą powagą, co oznaczają te osoby, kogo oznaczają te osoby w tych, czy w przepowiedniach, czy nie? Czy powinniśmy się zająć innymi tematami? Prorocy Starego Testamentu, a oni są dla nas wzorcem. Niektórzy z nich przepowiadali przyszłość, mieli może taki dar. Może też Pan Bóg dał im ten dar, żeby naprawdę budzili opamiętanie u ludzi. Ale był to dar rzadki i rzadko zdarza się w tekstach prorockich proroków Starego Testamentu konkretne przepowiadanie konkretnej przyszłości, to znaczy z datą, faktem, co się wydarzy, kiedy się wydarzy. Nie o to w proroctwach chodzi i nie o to chodzi w Nowym Testamencie. Nowy Testament, Pismo Święte i Starego i Nowego Testamentu to nie jest księga w rodzaju, jak ludzie mówią, Michalda, czy inne takie starożytne proroctwa, w których naprawdę starożytni poganie, bo to starożytni poganie szukali, które proroctwa się spełniają, które się nie spełniają i w związku z tym przyjmowali jedne, odrzucali drugie. No przecież nie możemy się do nich upodabniać. Przecież nie szukamy w Piśmie Świętym ani w innych tekstach poważnych, nie szukamy zapowiedzi przyszłości, bo my wiemy, w czyich rękach jest przyszłość i nam to chyba wystarczy, taki obraz, że to będzie nowe niebo i nowa ziemia. To chyba nam wystarczy, tu więcej nie trzeba. Proroctwa i Pismo Święte to są słowa Boże, to są słowa wzywające do powagi wiary, do poważnego traktowania Boga i samego siebie i swojego życia, do poważnego traktowania religii, moralności, swojego miejsca w świecie, swojego życia, do modlitwy, do poważnego traktowania liturgii, w ogóle chrześcijaństwa, kościoła, poważnego życia, traktowania Polski, świata, Europy. To właśnie o to chodzi. Prorocy i Pan Jezus, zwłaszcza prorocy no nie mówili kto, kiedy, co, kto, kim będzie. Oni mówili tu i teraz, żeby ich słuchacze wzięli obecność Boga, Jego wolę, Jego słowo, Jego pokorę, Jego bliskość na poważnie. Bardzo bym prosił, żebyśmy to wzięli na poważnie i naprawdę nie doszukiwa. Może samo życie przyniesie kiedyś odpowiedzi na te pytania. Kto jest w tej wizji fatimskiej, kto jest może w tych tekstach apokaliptycznych, Chociaż dzisiaj przeważa zdanie, że my Apokalipsy świętego Jana już nigdy nie rozszyfrujemy. I nie powinniśmy nawet chyba się starać, bo te osoby, te wizje, te postacie z Apokalipsy świętego Jana są może wzięte z odległych czasów, właśnie z jego czasu. Może to są jakieś jego własne wizje, które byłyby zrozumiałe tylko w jego czasach. W naszych już nie są i nigdy może nie będą. Nie o to tu chodzi. Chyba o to chodzi najbardziej, że ostatnia księga Pisma Świętego dla nas chrześcijan to jest Apokalipsa. Apokalipsa, czyli objawienie świętego Jana, czyli objawienie, zapowiedź, ostatni dzień ludzkości, świata, wszechświata będzie dniem Bożym, będzie przyjściem Pana, który oczywiście poprzedzi wiele, wiele wydarzeń. Poprzedzi jakieś może na wielką skalę starcie dobra ze złem. Z pewnością tak, ale tu o to chodzi, o takie zapewnienie ze strony Boga, że ostatnie słowo do Niego należy i będzie należeć do Niego i nie ma się co lękać i prześladowań, jakiegoś triumfu chwilowego zła, bo ostateczne zwycięstwo należy i musi należeć do Baranka, do tego, który przeszedł przez krzyż Syna Ojca. I tu może o kogo chodzi, czy o tę osobę, czy o inną osobę. Żaden człowiek nie jest zbawicielem świata oprócz Jezusa, oprócz Syna Bożego. Żaden człowiek nie ma mocy przestawiania dziejów świata jak zwrotnica kolejowa. Więc tu nie mówimy o tym, że to byłoby naprawdę pogańskie, gdybyśmy tak się doszukiwali, co to będzie oznaczało dla losów świata, gdyby to był ten człowiek, a gdyby to był inny człowiek. Naprawdę nie. Losy świata przestawił już na losy zbawcze, losy odkupienia, losy bycia blisko Boga, Jezus Chrystus, i to nam musi wystarczyć.
Bywał nieraz nazywany Benedykt XVI Mozartem teologii. Tak nieraz ktoś go określał. No to może kilka minut z Mozartem pobądźmy. Thank you. piękno i sens chrześcijaństwa w myśli Benedykta XVI. Tak brzmi temat naszych rozmów. Odbieramy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Moje imię Ewa. Pozdrawiam księdza profesora, księdza prowadzącego. Bardzo, bardzo ciekawa audycja. I powiem szczerze, że no ja nie interesowałam się wcześniej postacią papieża Benedykta, jego różnymi encyklikami, bo one, zajrzałam do którejś z jednej z nich, już nie pamiętam tytułu, ale one są tak naprawdę dla przeciętnego człowieka trudne. Ale uczestniczyłam w ostatniej drodze tego człowieka w ceremonii pogrzebowej i jeden z księży komentatorów właśnie wypowiedział takie bardzo takie wartościowe zdanie dla mnie, bo ono mnie poruszyło i utkwiło w pamięci. Nie wiem, z jakiej to było pozycji papieża Benedykta. Nie czyńcie się panami wiary. Właśnie dlatego chciałabym, żeby ksiądz profesor odniósł się, jak to rozumieć i kogo to dotyczy, bo sama sięgnęłam wtedy do Biblii, żeby po prostu poznać, co to znaczy wiara, jak Biblia to tłumaczy. I bardzo dobre jest wytłumaczenie tego słowa w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Ja tu piszę, że wiara jest fundamentem posiadanych nadziei i argumentem na to, czego się nie widzi. I tu jest zacytowany w dalszym wersetach postać Noego, który właśnie poprzez wiarę otrzymał objawienie tego, czego nie widziano i co się wypełniło. Dlatego poza tym, jeśli chodzi o wiarę, Jezus też zadał takie pytanie. Czy znajdę wiarę, jak powtórnie wrócę na ziemię? A jednocześnie Jezus powiedział też takie słowa w Ewangelii Jana, że nikt nie przyjdzie do mnie, jeśli go ojciec nie powoła. Także na kanwie tego zdania właśnie, nie czyńcie się panami wiary, ja rozumiem to w ten sposób, że my otrzymujemy, tak jak Noe otrzymał objawienie i każdy z nas otrzymuje, czy poprzez słowo z Biblii, czy poprzez natchnienie ducha, właśnie to pójść za mną, czyli idź do Jezusa Chrystusa i kwestia jest tylko decyzji człowieka, bo to od człowieka nie pochodzi. Człowiek nie jest w stanie w ogóle po prostu nawet pomyśleć. To otrzymuje to. I od właśnie, tak jak jest powiedział, od Ojca. I jeśli podejmuje dobrą decyzję, idzie i wtedy oczywiście to jest dobra droga, bo jest to droga poszukiwania właśnie Boga.
Panie, poproszę o puentę, bo mamy trochę telefonów jeszcze, a czas ubiegnie.
Dobrze, teraz kończę. No właśnie to poproszę o komentarz księdza profesora, jak rozumieć to zdanie, które Benedykt zawarł. A jeśli chodzi o, nie zgodzę się z księdzem profesorem, jeśli chodzi o Księgę Apokalipsy. Ona dotyczy nas, tu i teraz. I tam jest w jednym z rozdziałów, już nie pamiętam w którym, jest właśnie też taka kwestia przyjścia Chrystusa powtórnie na ziemię. Tysiącletnie królestwo, to proszę nie odnosić do świadków, we właściwym rozumieniu, tysiącletnie i błogosławiony jest ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, a później jest sąd. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i bardzo proszę właśnie o odniesienie się księdza profesora, bo to był mój komentarz, księdza profesora, co oznaczało te słowa, które papież Benedykt zawarł w jednym ze swoich.
Dziękujemy bardzo, panie Ewo. Bardzo proszę, księże, profesorze.
Rozumiem to tak, chociaż nie pamiętam takiego sformułowania Benedykta Ratzingera, ale załóżmy, że takie ono jest, taka myśl może być, pewnie tak powiedział. To jest, wydaje mi się, że należy to tak rozumieć, że człowiek urósł w swoich ambicjach, człowiek chce być Panem wszystkiego, chcę być Panem kosmosu, chcę być Panem ziemi, chcę być Panem podziemi, chcę być Panem samego siebie. W dzisiejszych człowiek dzisiejszy, człowiek współczesny, w jego ambicjach, w jego wyobrażeniach. Człowiek chce być Panem swojej przyszłości, to znaczy chce produkować siebie, udoskonalać siebie genetycznie na przykład, czy medycznie, przedłużać swoje życie, może nawet w nieskończoność. Ma takie mrzonki. Otóż chyba na kanwie tego można sobie wyobrazić, że człowiek myśli o tym, żeby być Panem swojej wiary, żeby być Panem wiary, to znaczy, żeby dyktować, określać, kim Bóg jest, a kim nie jest, jakie ma być odniesienie czy właściwie Boga do człowieka, a nie odwrotnie. Ja bym to tak rozumiał, że to na kanwie takiego może hasła, że człowiek chce być Panem samego siebie, i bo to jest myśl Ratzingera. To znaczy, że człowiek doszedł dzisiaj do takiego momentu odrzucenia Boga i takiego momentu egoizmu, mega egoizmu własnego, że tak o sobie myśli, tak zaczął myśleć o sobie, że jest panem własnego losu i właściwie jak Bóg będzie mógł nim pokierować, właściwie bez ograniczeń, że to jest prawda. No i my mamy coś z tego, bo na przykład to ludzie, zaczynają ludzie albo władza polityczna w tak zwanym wolnym świecie określać, co religia może robić, a czego religia nie może robić, a co religia musi robić. Religii, no właśnie religii, czy nauczaniu religii, czy doktrynie religijnej nie wolno jest wymagać ostro, trzeba w dzisiejszych czasach niezbyt jasno mówić o tożsamości płciowej, nie wykluczać przechodzenia z jednej płci do drugiej. No po prostu człowiek zaczyna być naprawdę panem religii, wiary, moralności, ale w oderwanej od Boga. Ja bym to tak rozumiał, ale nie wykluczam, że pani może jakoś znalazła te słowa w zupełnie innym kontekście. Nie wykluczam tego.
I mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Andrzej ze Szwajcarii. Ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. W zasadzie pytań specjalnie nie mam, natomiast chciałem wyrazić moją ogromną radość z samego faktu, że jest ta audycja poświęcona Benedyktowi XVI, z którym tak wspaniale współpracował Jan Paweł II. I ja chciałem powiedzieć, że z tej racji jest moja ogromna wdzięczność wobec Benedykta XVI za jego ogromną wiedzę, za jego taką wspaniałą współpracę z Janem Pawłem II, za to poprawianie wzajemne encyklik, powiedzmy, bo przecież o tym się też mówiło, między wiarą a nauką, to połączenie, że to wszystko tak bardzo dzisiaj pomaga współczesnemu człowiekowi, że temu, który chce zgłębiać wiarę, to tych dwoje ludzi, oczywiście nie mówiąc też o następcy Franciszku, który obecnie, wiara stała się bliższa, a poza tym chcemy jeszcze powiedzieć, że jako Polak z emigracji dzięki Benedyktowi XVI i jemu pochodzeniu niemieckiemu mam jakiś znacznie większy szacunek właśnie dla Niemców pomimo tej historii, jakie były wcześniej. To wszystko. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Andrzeju. Dziękujemy bardzo.
Tak, bardzo piękne słowa swego czasu, gdy Ratzinger został papieżem Benedyktem XVI, po Polsce krążył taki żart, że Jan Paweł II był pierwszym w historii świata Polakiem, który Niemcowi załatwił dobrą pracę, bo zazwyczaj dzieje się odwrotnie. Załatwił mu dobrą pracę i to był wspaniały wybór. Zaproponował mu, właściwie powołał go na stanowisko prefekta Kongregacji Doktryny Wiary. W 1981 roku kardynał Ratzinger zaczął pełnić tę funkcję i świetnie się do niej nadawał. To niełatwa funkcja. To funkcja strzeżenia czystości wiary, precyzowania, reagowania na kwestionowanie wiary, także w przypadku wykładowców teologii, to teologii katolickiej. Kiedyś jedna ze studentek napisała magisterium z teologii na temat o głównych kwestiach czy głównych problemach doktrynalnych w dokumentach, wypowiedziach Kongregacji Nauki Wiary na przestrzeni chyba 20 czy 30 lat. Pozbierała po prostu takie główne kontrowersje czy główne zagadnienia, w których potrzebna była ingerencja kongregacji. I bardzo ciekawe rezultaty wyszły. I wyszło, że Ratzinger jako szef tej kongregacji musiał naprawdę reagować na wiele błędów. Niektóre ukryte były, takie nie wprost wyrażone, ale jednak myślenie autorów książek, publikacji na uniwersytetach katolickich szło w takim ukrytym, złym kierunku i on w tych dokumentach o tym mówił, pisał, ale najważniejszy chyba dokument, najważniejszy, jeden z najważniejszych to Dominus Jezus, deklaracja o jedyności i powszechności Jezusa Chrystusa i Kościoła. Pamiętam, z jaką krytyką ten dokument, przecież podpisany w formie uroczystej przez Jana Pawła II, aczkolwiek to jest dokument Kongregacji Nauki Wiary. To nie jest ściśle rzecz biorąc dokument papieski, ale dokument o bardzo wysokiej randze doktrynalnej. Jak bardzo on był krytykowany przez właśnie zwolenników relatywizmu, takiego poglądu, że wszystkie religie są równe sobie, że właściwie Jezusa Chrystusa trzeba uzupełniać mądrością, która płynie z innych religii. Takie były powody napisania, w ogóle powstania Dominus Jezus, bo takie rozszerzały się, były propagowane poglądy także wśród teologów katolickich. Ta krytyka Dominus Jezus była bardzo ostra. Na zachodzie zwłaszcza, na zachodzie Europy, w świecie zachodnim. Natomiast gdy tak się normalnie weźmie te deklaracje i tak przeczyta, to ona jest jasna, prosta, słuszna. Ona nie budzi żadnych zastrzeżeń. I ogromnym jej plusem jest to, że wprowadziła jasność w takim morzu chaosu. Właśnie różnych opinii, to takich relatywizujących, zrównujących religię. Z tego powodu ta deklaracja powstała i ta deklaracja bardzo wiele uporządkowała, bardzo wiele istotnych zasad przypomniała, ale taki jest w ogóle Ratzinger, taki zawsze był. Zasady się liczą, zasady dobre sprawdzają się w życiu i z życia wynikają, przede wszystkim z wiary. Zasady i to było wspaniałe, także tak, to byli dwaj genialni chrześcijanie i pasterze naszych czasów i chyba to się nadaje Pana słowa na pewną puentę. Naprawdę jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy chrześcijanami, że wierzymy po chrześcijańsku, że rozumiemy Boga po chrześcijańsku. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że już 2000 lat tego pięknego i sensownego chrześcijaństwa, które nadaje sens, które tylu pokoleniom nadało sens życia. I jesteśmy bardzo szczęśliwi jeszcze z kolejnego powodu, że mogliśmy osobiście, może nie tyle osobiście spotkać, co zetknąć się właśnie, że mogliśmy się zetknąć z Janem Pawłem II, z Benedyktem XVI, że oni nas ukształtowali. Bardzo wielu chrześcijan dzisiejszych czasów, oni właśnie ukształtowali, papież Franciszek także, oni wcześniej ukształtowali nas, nasze myślenie, naszą wiarę też. I to jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Jesteśmy też szczęśliwi, że jest Radio Maryja i Telewizja Trwam, że o tych kwestiach można wspólnie rozmawiać, że wspólnie razem, przekraczając trochę granice lokalności, można się wspólnie modlić, prawda? Przecież tak to się dzieje na falach radia i telewizji, że można być na obczyźnie, no nie, można być w jakimkolwiek kraju i spotykać się we wspólnocie modlitwy chrześcijańskiej, tak bardzo poważnej i tak bardzo potrzebnej.
Jeszcze mamy jeden telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Halina Skrosna. Chciałam nawiązać jeszcze do ważnej kwestii. Benedykt XVI nawiązywał do nauki i do nauczania Jana Pawła II, nawiązując do konfrontacji radykalnej ateistycznych koncepcji państwa z powstaniem radykalnego religijnego państwa islamskiego. I tutaj Benedykt XVI dawał przykład opozycji wobec ateistycznego państwa komunistycznego w Polsce i do nauczania Jana Pawła II, który nie walczy z ateistycznymi totalitaryzmami, tylko uświadamiał Europie, że katastrofą byłoby budowanie Unii Europejskiej na laicystycznych sekularyzmach z odcięciem duchowych korzeni narodów europejskich i otwarciu na Boga. Chodziło tu o to, o naukę Jana Pawła II, który kładł nacisk na osobę ludzką, czyli na personalizm, teorie personalistyczne i jak powstała Papieska Akademia Teologiczna, no więc kładziono duży nacisk, właśnie położono na naukę personalizmu, właśnie na tłumaczenie, że o znaczeniu osoby ludzkiej. I czy tutaj nie byłoby jakiejś platformy takiej, żeby jakoś podtrzymać tą dyskusję, czy jakoś, żeby dogadać się, ten dialog podtrzymać z tymi państwami, ponieważ przypomniamy sobie, że na przykład w Iranie państwa islamskie były przeciwne Rosji bolszewickiej też. I niejako też popierały, Polska była słabna nawet. Nawiązywały do te państwa nawet do sytuacji w Polsce i nawet były takie propozycje niektórych islamistów, żeby z Polakami urządzić taką łapankę nawet na dyplomatów sowieckich. No oczywiście, że nie mogło to dojść do po prostu do zrealizowania, ale tutaj właśnie
chciałam wskazać, żeby się kończy. Proszę o jakieś kropkę.
Na kontynuowanie tego nauki personalistycznej właśnie, które chciał kontynuować Benedykt XVI i na rozróżnieniu różnicy między prawem Bożym a prawem stanowionym, bo to jest w tej chwili bardzo ważne. Szczęść Boże, przepraszam,
tak długo. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Bardzo proszę.
Tak, człowiek jest skarbem i Benedykt mówił, że nadzieją ludzkości na przyszłość, na zawsze nie będą odkrycia naukowe czy dokonywanie odległych podróży kosmicznych, czy nawet może nie używał przykładu wymyślenia sztucznej inteligencji, ale o to mu też chodziło. Bo bogactwa się zużyją, kosmos i tak ma swoje granice, których nie przekroczymy. Zawsze nadzieją dla świata, na przyszłość, zawsze jest Bóg i zawsze będzie człowiek, osoba ludzka, to znaczy osoby. To, że człowiek może myśleć dzięki Bogu w sposób wolny i w sposób moralnie uczciwy, konsekwentny i liczyć się z innymi osobami. To jest chyba klucz i największy skarb w tym świecie. Bóg i człowiek i dzieło stworzenia. I to się liczy najbardziej. Tu właśnie możliwości tej bliskości z Bogiem są nieograniczone. Jeśli ktoś doświadcza takiej bliskości, no to po prostu żyje pięknym i sensownym życiem, tak jak chrześcijaństwo. Tu pani ma rację. Człowiek, każdy jest niepowtarzalny, ale wszyscy należymy do tego samego gatunku, tego samego rodzaju. Jesteśmy dziećmi Adama, pierwszego Adama i drugiego Adama, czyli Jezusa Chrystusa, Zbawiciela całej rodziny ludzkiej, całego świata i wszechświata.
Księdze profesorze, pora na jakąś puentę, podsumowanie, bo już taki czas jest, taka pora naszych dyskusji. Telefony dzwonią, ale to są właśnie rozmowy niedokończone i nie bez powodu tak się nazywają. Piękne jest to jego nauczanie, mówię banał teraz oczywiście, i moglibyśmy tak jeszcze nie jedną noc przedyskutować i jeszcze byśmy tego wątku nie wyczerpali. Tak bogate to nauczanie. Z czym byśmy chcieli naszych słuchaczy zostawić, kiedy taki temat piękny i sens chrześcijaństwa dzisiaj, kiedy chrześcijaństwo jest pokazywane jako coś już przeszłe, minione, tylko upadek, coś, co jest godne jedynie wstydu, że ktoś jest wierzący, a my mówimy o pięknie i sensie chrześcijaństwa w myśli Benedykta XVI. Czego tutaj się tak chwycić, z czym byśmy, warto było, żebyśmy zostali po tej audycji i tym gdzieś się inspirowali w naszej codzienności?
Tak, może tym, że ostatecznie przed ludźmi zawsze była, jest i będzie alternatywa. Można odrzucić Boga. Można odrzucić, ale co wtedy zostaje? No Benedykt z taką chirurgiczną precyzją mówił, co nam zostaje. No nic nam nie zostaje, zostajemy my sami. Czyli zostają nasze też i wady, zostają nasze niepewności. Zostaje walka jednych przeciwko drugim, bardzo często. Dlaczego świat, który odrzucił Boga, tak on argumentuje, a obiecywał świetlaną przyszłość, zniesienie wszystkich chorób, nieszczęść, niesprawiedliwości, takim się nie stał. Przecież powinien takim się stać, jeśli diagnoza byłaby prawdziwa. Otóż zawsze mamy alternatywę przed sobą. Albo odrzucenie Boga, zapomnienie o Bogu, takie zawzięcie się w sobie, że na pewno nie Bóg. Albo mamy drugą możliwość, odpowiedzenia całym sobą na powagę Boga, Jego istnienia, Jego słowa, Jego woli, Jego daru, Jego Eucharystii, bo to jest dopiero prawdziwy świat, pełen niespodzianek, pełen szczęścia, pełen wielkiego sensu, pełen radości. Benedykt mówił, że nie tylko prawda i miłość idą razem, ale wszystkie wartości pozytywne zawsze idą razem. Zawsze albo rosną, albo razem obumierają. Wszystkie. Życie, sens życia, nadzieja, wiara, optymizm, radość, uczciwość, dobroć, życzliwość. Albo wszystkie razem te wartości rosną i idziemy w stronę Boga, albo gdy się oddalamy, one umierają. I chyba słowa najfajniejsze, najpiękniejsze to ojciec prowadzący powiedział, że wszystkie tylko ludzkie odpowiedzi, które pomijają Boga, na pytanie o to, kim jest człowiek, po co jest ten świat, są za krótkie. Jest tylko jedna całkowita, całościowa odpowiedź. To jest Jezus Chrystus i to jest chrześcijaństwo. I w tym się wyraża Jego piękno, Jego sens, który nigdy nie przeminie.
Bóg jako wielki sprzymierzeniec człowieka. Tak też mówi.
Właśnie tak, na pewno.
Humanizm wykluczający Boga jest humanizmem nieludzkim, tak jeszcze dodam. Tak. Taki cytat mi wpadł w ręce. Benedykt XVI. Księdze profesorze, bardzo dziękuję za przybycie do Torunia z Lublina, za czas i za podzielenie się swoją wiedzą na temat nauczania Benedykta XVI. Ksiądz profesor Krzysztof Kaucha był naszym gościem. No i życzymy dalszego rozwoju tych projektów naukowych tutaj. Niech te prace naukowe powstają na temat nauczania Benedykta XVI. No i niech trafiają pod strzechy, co ważne tuż. I ta Kolumbia, ta seria wydawnicza i te prace naukowe, i młodzi niech idą w tym kierunku. Oby tak też KUL był taką ostoją i propagatorem tego nauczania.
Bardzo dziękuję. Wielu młodych ludzi tego chce i serdecznie zapraszamy. Jeśli ktoś ma magisterium z teologii, to może robić studia ku licencjatowi kościelnemu, żeby zrobić doktorat z Benedykta, z Ratzingera. Serdecznie zapraszamy. Wiele takich prac się szykuje. Chcemy pracować zespołowo i też, no właśnie, żeby to nauczanie, te słowa trafiały pod strzechy, pod dachy kościelne.
Do serc.
Do serc przede wszystkim.
Głowy.
Tak. Bardzo dziękuję.
Kogoś pozdrawiamy?
Tak, mamę, siostrę, siostrzenicę, wszystkich z parafii Trójcy Świętej w Lublinie, w której pracuję, też wszystkich z KUL-u bardzo serdecznie, wszystkich przyjaciół, znajomych, wszystkich gorąco serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję ojcu i ojcom za zaproszenie, bardzo miłe, serdeczne, wspaniale tu być pośród was.
A my mówimy sobie do usłyszenia, do zobaczenia. Ufamy. Ksiądz profesor Krzysztof Kaucha z KUL-u był naszym gościem i ufamy, że nie po raz ostatni.
Mam nadzieję. Dzięki.